Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Temat przymusowej relokacji migrantów cały czas powraca. Nie inaczej było na sobotniej manifestacji zwolenników Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Tuż przed nią z kolei premier Donald Tusk ogłosił, że takiego lokowania migrantów nie będzie. Co nas zatem czeka? Między innymi o to zapytamy dziś w programie Gry Polityczne. Gośćmi Polskiego Radia Białystok są poseł Bogumiła Olbryś z Prawa i Sprawiedliwości, członek Sejmowej Komisji Edukacji i Nauki oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Dzień dobry.
Dzień dobry, serdecznie witam radiosłuchaczy Radia Białystok.
Oraz poseł Barbara Okuła z Polski 2050. W Sejmie zasiada w Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Łączności z Polakami za granicą. Witam panią.
Dzień dobry.
Po takiej aktywności naszych gości już widać, że sprawy społeczne są panią szczególnie bliskie.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Ale na początek chciałam serdecznie jeszcze bardziej powitać panią poseł Bogumiłę Olbryś, która jest po raz pierwszy w grach politycznych od miesiąca, zasiada z kolei w ławie sejmowej. Jakby pani w trzech zdaniach porównała pracę w Radzie Miejskiej, a w Sejmie?
No, więcej spraw do uchwalenia i długość posiedzeń jest ogromna, znaczy długi czas, od godziny 9 czasami to bywa do wpół do pierwszej w nocy, ale atmosfera jest twórcza i robimy dobrą robotę dla naszej ojczyzny.
No, a teraz zaczynamy tematy dzisiejszego programu. Na początek zapytam o kwestię prohibicji, o której coraz częściej i głośniej się mówi. Także Ministerstwo Zdrowia w nowej wersji projektu ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi poszerzyło zakaz sprzedaży alkoholu, ma objąć stacje benzynowe i uzdrowiska. Jego zakup online miałby być możliwy tylko z odbiorem osobistym w sklepie. Takie same rozwiązania zaproponowali wcześniej posłowie Lewicy. Jakie panie mają zdanie? Na początek poseł Barbara Okuła, Polska 2050.
Ja przede wszystkim jestem za tym, żeby bardziej uświadamiać młodzież, szczególnie taką właśnie w wieku 10 lat, kiedy wchodzą w ten okres dojrzewania i zaczynają próbować różnych rzeczy. A więc myślę, że tutaj przede wszystkim edukacja, uświadamianie tego, że to nie jest zdrowe, że to kończy się uzależnieniem, bo my mamy coraz częściej, coraz młodszych obywateli uzależnionych od alkoholu i dlatego te przepisy powinny zostać wprowadzone. Zawsze staram się nie zakazami.
Ale te przepisy, to co teraz przewiduje projekt Ministerstwa Zdrowia?
Tak. Te, żeby ograniczyć też dostępność alkoholu. Jeśli chodzi o stacje benzynowe, ja wiem, że są za i przeciw, ponieważ z jednej strony to są przedsiębiorcy, którzy stracą jakiś dochód, który wynika ze sprzedaży alkoholu na stacjach.
I uzdrowiska
również.
Gdzie powinno żyć się zdrowo.
Myślę, że tutaj też. Tak. Ale myślę, że powinniśmy wprowadzać taką modę na niepicie, że my możemy tak naprawdę świetnie się bawić, rozmawiać bez alkoholu. I jeśli będziemy taką narrację prowadzić, i w ten sposób pokazywać, że to nie alkohol nas robi, czyni nas szczęśliwym, ale to, jacy jesteśmy, to, jakie mamy życie, to bardziej relacje, rozmowy z ludźmi, dialog, a nie alkohol i
wspólne. Ale jeśli nie da się tak przekonać, to wtedy zakazy.
To nie do końca, ja właśnie jestem przeciwna zakazom jako takim. Natomiast uregulowaniu, gdzie ten alkohol powinien być sprzedawany, i uważam, że jeśli chodzi o stacje benzynowe, to ja sama mam taki argument, że to jest miejsce, gdzie głównie są kierowcy, głównie ludzie, którzy kierują pojazdami. I taki alkohol trochę kusi. Jeśli jest na półce i mogą kupić, to jest jakby zachęta do tego, że można kupić i można wypić i pojechać, a my mamy też problem z tym, że niestety ludzie nietrzeźwi jeżdżą za kierownicą. A więc tutaj to dlatego. Ja jestem za zakazami, ale mądrymi i z argumentacją. A więc tutaj daję te argumenty. Jeśli chodzi, też uważam, że powinien być zakaz reklamy alkoholu, ale też mówiłam też o tym w Sejmie, że te napoje 0%, które mają takie same logo, są takie same jak napoje alkoholowe.
Wiadomo, po co one
niestety
powstały.
Kuszą i niestety też nakłaniają do picia później napojów alkoholowych. A myślę, że u nas naprawdę edukacja, uświadamianie i przede wszystkim myślę, że młodzi ludzie mogliby się zaangażować też w to. Ja jestem akurat też w zespole do spraw przeciwdziałania uzależnieniom, a więc rozmawialiśmy też wielokrotnie. Młodzi ludzie wypowiadali się, że oni mogliby też taką narrację zastosować. Młodzi ludzie, młodym ludziom przekazywać, że alkohol nie jest modny, że można inaczej, można normalnie funkcjonować bez używek, bez alkoholu i bez jakby takich substancji, które powodują, że odcinamy się od świata, ale to nie jest dobre, bo to niestety kończy się często tragicznie.
Projekt poszerzenia zakazu sprzedaży alkoholu na stacje benzynowe, uzdrowiska. Poseł Bogumiła Olbryś z Prawa i Sprawiedliwości.
Droga pani redaktor, drodzy słuchacze, ja podam kilka liczb statystycznych, które są zatrważające niemalże. 700 tysięcy uzależnionych, tak mówią badania statystyczne. 3 miliony osób pije bardzo ryzykownie. 80% Polaków w populacji wiekowej 18-25 lat przyznaje się do spożywania właściwie co dzień alkoholu. I jeśli jakiekolwiek, pewnie słowo zakaz jest takim priorytetnie złym słowem, zakaz. Uważam, że właśnie edukacja, że szkolenia, że ta cała enklawa osób, które zajmują się ochroną i małoletnich, i ochroną osób. Tak, mamy dużo wypadków też w kwestii spożycia alkoholu i wypadek. Wszelkie sprawy, które spowodują, że statystyki ulegną zmianie, czyli obniżeniu, wszelkie sytuacje, że wypadkowość z tytułu spożywania alkoholu będzie mniejsza, uważam za słuszne i zasadne. To każdy człowiek musi zweryfikować swoje pojęcie na temat alkoholu. Alkohol został stworzony przez zakonników w fajnym celu, po to, żeby ratować życie ludzkie, prawda? Bo jest kapitalnym też środkiem do dezynfekcji chociażby ran. Bolącym, bardzo boli, ale rzeczywiście dezynfekuje i chronił kiedyś przed amputacją, przed różnymi sepsami. Ludzkość przeznaczyła ten alkohol troszeczkę inaczej do formy jakiejś tam dominanty jakiejś rozrywki.
No ale zakonnicy też raczej do innych celów stosowali. Nie tylko
pewnie
do zbazy.
Tak, i zostawmy ten wątek.
Tak, bo nie o to
cel
chodzi.
Był ratunku człowieka, więc jeśli my, posłowie, mamy taki cel, że to będzie zmniejszone, że ta statystyka będzie mniejsza, to jak najbardziej uważam to za zasadne.
Czyli jest szansa, że...
To jest moje zdanie na ten temat.
Widzę, że tutaj Polska 2050, jedna pani poseł, druga pani poseł z Prawa i Sprawiedliwości,
jednomyślnie.
Dokładnie. Tak samo będziecie głosować, wygląda na to.
No zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Niemniej jednak alkohol rzeczywiście jest tematem trudnym, a zarazem łatwym, bo kwestia profilaktyki i zapobiegania powinna być jak najbardziej dobrze postrzegana przez każdego człowieka.
No, chciałam też tutaj uzupełnić, że te kraje, które wprowadziły właśnie takie przepisy, mają o wiele niższe wskaźniki już, jeśli chodzi o wypadki, o właśnie nadużywanie alkoholu, więc myślę, że tutaj
ale
z nich też
ogólną zdrowotność
brać.
Społeczeństwa tak, jest tak, mniej tak, chorób tak, cywilizacyjnych. Tak,
oczywiście, bo jednak alkohol tak. Wiemy, ile szkód wyrządza, więc myślę, że tutaj
to jest
też
bardzo rozległy temat.
Tak, powinniśmy się wzorować na tych krajach.
Obu panią.
Pogadanki na temat.
Tak. Czyli rozumiem, że fakt, że inicjatywa wyszła od lewicy, nie ma tutaj znaczenia i ten projekt ma szansę na powodzenie.
Jeśli uzdrowi Polaków.
Nie ma znaczenia.
Nie ma znaczenia, to w zasadzie wszyscy mówiliśmy o tym, że trzeba wprowadzić ograniczenia, trzeba też uświadamiać, ale ja tutaj też jeszcze raz powtórzę, że właśnie uświadamianie, edukacja i przede wszystkim właśnie tutaj praca z młodzieżą, to jest naprawdę kluczowe. Bo nawet sam zakaz, ale jeśli będą chcieli, to zawsze znajdą sobie miejsce, gdzie kupią. I ludzie jakby nie będą się stosować do tego, że jest zakaz, to nie będę pił.
Chodzi o tę kulturę picia.
Tak, chodzi
prawda?
O kulturę
chyba
picia, chodzi o to...
Kulturę
tak.
Picia i nie do demonstrowanie, prawda? Nie prowokowanie młodego pokolenia do zachęcania. O te sprawy takie stricte profilaktyczne.
Reklamy zachęcają, więc myślę, że tutaj reklamy to są główne takie.
Ważne i szeroko komentowane sobotnie wydarzenie w Warszawie. Manifestacja zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Pani poseł, jakie były jej cele?
Cele były bardzo istotne i bardzo ważne. Droga pani redaktor, to była manifestacja ogromnej troski i ogromnej miłości do ojczyzny. Transparenty, które mówią, że nie dla Mercosuru. To jest coś, co rozłoży polskie rolnictwo. Nie dla nielegalnej migracji. Troska, wsparcie i naprawdę ogromna miłość do ojczyzny powoduje to, że to słowo ojczyzna jest chyba najcenniejszym słowem zaraz po słowie matka, po słowie mama. Więc to było w tym celu, drodzy państwo, że naród polski patrzy szeroko otwartymi oczami, że obecnie rządzący niestety, ale źle zarządzają krajem. Niestety są, właściwie nic takiego konstruktywnego się nie dzieje. Są sytuacje nawet takie na minus. No nie możemy tworzyć takiej enklawy, że my mamy wspierać, nie wiem, Niemcy czy inne kraje ościenne, a Polska jest dziś jako druga. No lotnisko w Polsce nie, B. Może, bo jest dlaczego? Dlatego, że jest w Niemczech. No sorry, ale rządzący źle pojmują pewne sprawy. My posłowie, ja niedawno, bo we wrześniu składałam przyrzeczenie, przysięgę poselską. Tam wyraźnie jest w artykule w Konstytucji, mamy to zapisane również w Konstytucji, jest to artykuł 104. Składaliśmy przysięgę poselską o wolność, suwerenność i o dbanie interesy Rzeczpospolitej Polskiej. Może niektórzy koledzy już za długo są w Sejmie i może zapomnieli o tym. Więc jeszcze raz powtarzam, to jest istotne, ważne, jest to ogromna troska, jest zabieganie o sprawy, które są ważne dla nas, dla rozwoju Rzeczpospolitej.
Od 2 lat w Sejmie jest poseł Barbara Okuła z Polski 2050. Nie można powiedzieć, że jest za długo.
No.
Proszę bardzo.
Być może
to
nie.
To była manifestacja, najogólniej ujmując, przeciwko rządowi.
Też.
Tak, zdecydowanie. I tutaj zgodziłabym się, gdyby to było w trosce o Polskę i gdyby tylko takie argumenty...
Pani Basiu, to jest w trosce o Polsce.
Gdyby,
różne
ale
okulary
to ja tylko skończę.
Ludziom gdyby... spadły już i młode pokolenie naprawdę bardzo konstruktywnie myśli na temat...
Proszę bardzo, teraz Barbara Okuła.
Gdyby nie padały te hasła o obaleniu rządu, o tym, że rząd niszczy Polskę, to oczywiście ja bym mogła odebrać to jako troska o Polskę, o dobro Polski, o tym, żeby umowy pewne nie były wprowadzone. Natomiast jeśli ja słyszę prezesa Kaczyńskiego, który mówi, że ten rząd to zło, trzeba go obalić, odsunąć od władzy. Pan Czarnek również z takimi słowami, które ja osobiście uważam, że nie powinno być takich słów na takich manifestacjach politycznych, typowo politycznych, bo to są politycy PiSu, którzy zorganizowali manifestacje dla swoich zwolenników i też członków PiSu.
Najostrzejsze słowa padły ze strony pana Bączkiewicza.
Bąkiewicza. Tak, a więc tam padały różne słowa i uważam,
to
że...
Jest oskarżany niesprawiedliwie, troszczy się o kraja, jest oskarżany, także się nie dziwię jemu, że tak się dzieje.
Uważam, że w obecnym czasie, kiedy my naprawdę powinniśmy pokazywać jedność, takie manifestacje, pokazywanie, że rząd jest nieudolny, że my źle rządzimy, to oczywiście politycznie to się pewnie opłaci, nie? No bo pokazujemy swojemu elektoratowi, jak to my walczymy o to, żeby obalić
Pani
ten
poseł,
rząd.
Pani poseł, nie patrzymy na politykę, patrzymy na to, żeby było lepiej i dla narodu polskiego.
Bo ja mówię swoją opinię. Może tak wy macie takie odczucie jako politycy, natomiast ja mówię o swoich odczuciach, jak ja to odbieram, bo w Polsce, tak jak pani zauważyła pewnie, są różni obywatele z różnych stron politycznych i my nie możemy mówić tylko do jednej strony. My powinniśmy też próbować mówić
ale
do ogółu.
Z drugiej strony, pani poseł, rolą opozycji jest krytykować i też organizować takie manifestacje, żeby zwracać uwagę na
rozumiem
różne
i dlatego powiedziałam, że uważam, że to
krytyka.
Jest manifestacja właśnie bardziej polityczna, a nie tylko i wyłącznie o dobro Polski, tylko też ze względu na pewne korzyści polityczne, które mogą z tego wyniknąć. Taki jest mój odbiór. Natomiast tutaj umowa, jeśli chodzi o Mercosur. Ona była uchwalana, ustalana już w 2019 roku, a więc wtedy rządził PiS i premier Morawiecki. Można było już dawno działać i rozmawiać o tym, żeby tej umowy nie było. My wiemy wszyscy, że my jesteśmy jednym z 27 krajów w Unii Europejskiej. I my sami, niestety jako mniejszość, nie jesteśmy w stanie wynegocjować, żeby tej umowy nie było. Ta umowa będzie korzystna dla krajów uprzemysłowionych. Polska takim niestety nie jest.
No właśnie, są kraje, dlaczego zawierać takie umowy,
są kraje, ale wie pani, że jesteśmy w Unii. wie pani, że jesteśmy w Unii,
no,
i musimy się dostosować. No właśnie. A więc o tym mówię, że jeśli nie mamy możliwości wynegocjowania, bo jesteśmy w mniejszości, tylko kilka krajów jest przeciwko, tutaj Polska ma takie ryzyko, że niestety my żyjemy z rolnictwa. Tamte kraje bardzo mają rozwinięte rolnictwo i produkty spożywcze.
I takie argumenty też na
ale z kolei padały, możemy też, że... ale z kolei, jeśli już ta umowa dojdzie do skutku, to ja uważam, że trzeba... Niestety, musimy działać dalej i robić coś, żeby było lepiej. A więc powinniśmy kontrolować i sprawdzać, jak to wygląda, bo my możemy z kolei sprzedawać produkty przetworzone, czyli mleko, przetwory. A więc tutaj będziemy mieli też nowy rynek zbytu. Jaki będzie bilans, trudno teraz powiedzieć, ale na pewno walczyliśmy też. Zresztą ja tutaj byłam też w studio i mówiłam, że uważam, że ta umowa no niestety może być dla nas niekorzystna. Natomiast jesteśmy w Unii. Niektóre mamy korzystne,
nie, że może,
niektóre
była
nie.
Pani przekonana,
tak,
że będzie niekorzystne.
Natomiast tak zawsze można plusy też.
Tak naprawdę w Polsce
wszyscy byliśmy, tej i wszyscy byliśmy przeciwko i też o tym mówiliśmy, tylko że to jest Unia. To, co ja mówię, że niestety my nie mamy głosu decydującego w Unii, prawda? A jeśli chodzi jeszcze, ja tylko powiem o
jeszcze ten wątek poruszymy, pani poseł. Teraz proszę bardzo, poseł Bogumiła Olbryś.
Drodzy państwo, miałam możliwość być na Komisji Rolnictwa i przyszła naprawdę spora grupa przedstawicieli, rolników, którzy bardzo są niezadowoleni z Mercosur, bardzo. I właśnie to była grupa osób, którzy są... no, producentami mleka. I właśnie ta gałąź gospodarcza jest bardzo zagrożona, pani poseł. Więc ja rozmawiam bezpośrednio właśnie z rolnikami, z osobami, których będzie za moment to dotyczyło. Może pani czy kogoś innego nie będzie dotyczyło, ale w jakiś sposób będzie dotyczyło, bo czy te produkty będą dobrze zdiagnozowane, dobrze zbilansowane, w sensie do końca nie będziemy wiedzieli, co właściwie w danej marchewce się zawiera. Czy jest ten beta-karoten, czy go właściwie to mało co nie ma. Więc o to chodzi. Jest to ogromny społeczny niepokój. Nie tylko grupy rolniczej, ale osób, które jeszcze inne
i tutaj wszyscy się
tak, tak,
zawsze
zaniepokojenie jest ogromne i trzeba było robić wszystko, żeby nie dopuścić w ogóle.
Zawsze jest społeczny niepokój, kiedy wprowadza się coś nowego i nie wiemy i istnieje jakby przesłanka, że to będzie niekorzystne. Natomiast to, że rolnicy przyjdą i będą o tym mówić, to my możemy posłuchać, wysłuchać. Mamy ministra rolnictwa, który też był rolnikiem i wie, jaka jest sytuacja rolników, a więc myślę, że on najbardziej będzie o to walczył, żeby jednak tej umowy nie było. Natomiast jeśli nie jesteśmy w stanie, rolnicy, uważam, że wejście do Unii, rolnicy naprawdę bardzo mocno na tym skorzystali. I teraz niestety no, będą takie sytuacje, kiedy ta Unia nie zawsze będzie tylko na plus. Czasami będą umowy, które niestety są niekorzystne. Możemy walczyć, oczywiście jestem za tym. Ja przecież nie powiedziałam.
Pani poseł, każdy minister jest powołany do tego, żeby zabiegał o interes własnego narodu,
ale to
nie
robi.
O interesy
ale to
innych
robią
narodów.
Ministrowie przecież.
Oni, narody mają swoich ministrów, oni tak świetnie dbają, że właśnie wykorzystują rząd polski do takich partykularnych jakichś spraw. Pani poseł, nie. Po to jest powołany poseł, po to jest powołany minister, żeby... Jeszcze odwołam się jeszcze raz do tej przysięgi. Dla mnie to naprawdę, może dlatego, że ją niedawno składałam, bardzo głęboko mam to w sercu. Interes
własnego
narodu.
Chce pani powiedzieć, że
narodu.
Ja nie mam, czy ministrowie nie mają, bo to
nie
takie
wiem.
Ja mam, a pani nie ma,
pani
tak?
Pani poseł,
ja powiedziałam,
ja
że...
w skali ogólnej, że jest to złe, że trzeba to zmieniać i o
a
tym
jak
mówię.
Pani chce to zmienić? Bo może pani ma rozwiązanie, to my bardzo chętnie skorzystamy z takiej propozycji, bo ja powiedziałam, że to jest
jak
trudne.
Jak będę ministrem rolnictwa, to znajdę na to sposób.
Ach,
na razie nie jestem
ministrem. No to nie jest rozwiązanie, bo ja uważam, że skoro minister rolnictwa jest doświadczonym politykiem, jest ministrem, który uważam, że można mu zaufać i jeśli on wynegocjuje, to będzie bardzo dobrze, ale jeśli nie...
Nie.
Ja miałam cały czas taką samą.
Tak musimy. Nic nie musimy.
Mam taką samą narrację.
Jesteśmy wolnym narodem,
że
który powinien
to akurat
dbać
umowy
o interes
są
Polski. Taka, ja,
większością, tak samo jak w Sejmie.
Dobrze,
wie pani, jak jest
poseł.
Z większością w Sejmie? Jak jest większość, to
jest
przechodzi, jeśli
dużo.
Nie.
A co
no nie.
udało się osiągnąć sobotnią manifestacją?
Jest to Zew Ducha Narodowego.
Poza tym, że dzisiaj o tym rozmawiamy.
Pani redaktor, bardzo dużo się udaje osiągnąć, bo słupki poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości rosną bardzo wysoko. Bardzo dużo osób, chociażby młode pokolenie, z którym też mam kontakt, mówi, że nie, to była pomyłka, głosując na jakieś tam inne ugrupowania. Bardzo się przyglądają pracy właśnie Prawa i Sprawiedliwości. I tu jest ta wartość dodana. I te rzesze, te tłumy, piękne tłumy ludzi z flagami, z tysiące, no, pani poseł.
Jakieś no, 6
pani poseł, no to proszę w social mediach obejrzeć. Tam wie pani, tam nie ma jakiejś tam ściemy, tylko mówiąc językiem młodzieżowym, tylko są osoby, które uczestniczyły i biało-czerwone flagi, może biało-czerwonych flag, więc po pierwsze, udało się osiągnąć to, że poparcie dla Prawa Sprawiedliwości naprawdę bardzo znacząco rośnie. To jest pierwsza sprawa.
A to o to chodziło, rozumiem.
Jak każdemu ugrupowaniu. No wie pani, pani Basiu.
Każde ugrupowanie dąży do tego, żeby
interes Polski.
Jest w Sejmie 33 niedawno, bo 30
posłów.
Teraz 30 aktualnie.
A lada dzień będzie 31. Tak, a za kilka
rośniemy.
Tygodni może podobne ma być.
Statystyka nie jak się ma do statystyki Prawa i Sprawiedliwości. Pani redaktor.
Ale to nieważne.
Dobrze.
Chodzi o większość, a nie o to, ile jest. No
właśnie, my mamy więcej niż
tuż,
my.
No
ale
tuż
chodzi o większość
przed manifestacją premier Donald Tusk ogłosił, że nie będzie relokacji migrantów.
A to jest niespodzianka, wie pani. Bo
że do środy ma Komisja Europejska.
Tak, do środy. Dziś mamy co? Poniedziałek. No zobaczymy. Ale wie pani co? Nawet mój 5-letni wnuczek by w takie bajki nie uwierzył. Każdy z nas, który cokolwiek w życiu robił, budował, na przykład pani poseł, budując dom, co jest pani najpierw potrzebne? Buduje pani tak dom bez żadnego przepisu, bez żadnego papierka? Nie. Budując dom, musimy mieć najpierw dokumenty, papiery. Więc jeśli będzie dokument, że to się udało, no to będę mile zaskoczona. Ale na razie nie mamy takich zapewnień.
To byłoby zbyt ryzykowne ze strony premiera rzucać zapewnienie, że, i że w ciągu 3 dni to się rozstrzygnie, ludzie nie zdążą
zapomnieć.
Pani redaktor,
Polacy się tak sparzyli na panu premierze, sparzyli jak ten, wie pan, gorący kartofel z ogniska. Bardzo się sparzyli, więc to nie, ja osobiście nie wierzę w te słowa. Zobaczymy, środa blisko. Ale ważną sprawą, co zrobił, wie pani kto? Nasz wspaniały prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Karol Nawrocki, który wysłał do pani Urszuli z Niemiec,
że Polska już nigdy się nie zgodzi na paktu migracyjnego. I myśli pani, że to będzie efekt tego listu?
Myśli pani, że wcześniej nikt nie wysłał, tylko prezydent?
Wie pani co, ale jakoś tak było cicho.
O jak cicho?
Po cichaczu.
Od wielu lat jest.
Jakoś takie fluidy, takie nie do końca fajne. Proszę pani, to w ogóle nie powinno istnieć. My przyjęliśmy z ściany wschodniej Ukraińców w milionowych liczbach. Daliśmy serce, pieniążki, daliśmy wsparcie, daliśmy wszystko. Więc to powinno na chwałę Polski, zresztą o tym no, mówią osoby, które się tym tematem zajmują, że naprawdę Polacy to jest cudowny, życzliwy i bardzo, bardzo pomocny naród. I tak się zachowujemy, ale Polacy i Polska ma być traktowana jako współpartner. Mamy być do współpracy. Jesteśmy 38-milionowym narodem. Naprawdę nie mamy być waselami jakiegoś państwa. Nie mamy na kolanach prosić o to czy o tamto. A czy nam podpiszecie, a czy nam czegoś nie podpiszecie, a czy zrezygnujecie. Nie. Suwerenność, tożsamość, niezależność, te charyzmaty zawsze były w cenie. I one mają zostać dla przyszłych pokoleń.
Słucham? Chce pani zasugerować, że mamy wyjść z Unii? Słuchaj, no bo umowy obowiązują,
no
niestety.
Takie pytanie na tą chwilę
wszędzie
nie
są umowy i z umów, wszędzie są umowy i z umów trzeba się wywiązywać, prawda? A jeśli jest umowa
ale
z Unią...
Ale jeśli umowa jest zła i zawarta w dziwny sposób, proszę pani, to,
no to
trzeba ją
trzeba wyjść,
zmieniać.
Tak?
To trzeba ją zmieniać.
Zmienić się nie da, trzeba wyjść.
Czyli jakie panie rysują scenariusze
na drugą stronę
odnośnie generalnie obowiązków związanych z paktem migracyjnym po stronie Polski?
Ja
czy będzie tak, jak premier zapewnia?
Uważam, że nie ma powodów, żeby nie wierzyć premierowi. Te rozmowy trwają już od dawna. Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie. Pani Ursula von der Leyen wielokrotnie mówiła, że Polska będzie zwolniona z relokacji. Ja
też pani redaktor.
Ale ja pani naprawdę nie przeszkadzam.
Przepraszam, pani poseł, już udzielam
no, ja już
głosu.
Naprawdę tyle razy próbuję się wysłowić. Cały czas mi pani przerywa. Że nie będzie relokacji migrantów, Były o tym rozmowy wielokrotnie, rozmawialiśmy o tym, nawet i tutaj też w studio. Ja cały czas przekonywałam, że nie będzie, ponieważ Polska jasno wyraziła swoją niezgodę na to i zapewnialiśmy, że przyjęliśmy właśnie Ukraińców. Zgadzam się, Polska jest naprawdę bardzo tolerancyjnym, gościnnym krajem, pomocnym. Zrobiliśmy naprawdę wiele Ukraińcom i wszyscy o tym wiemy. Niezależnie od poglądów, ponad podziałami, to się zadziało oddolnie przez naszych obywateli. I tacy są nasi obywatele. Tylko, że tutaj trochę mi się kłóci, że z jednej strony przyjmujemy Ukraińców, ale z drugiej strony tak walczymy o to, żeby nie było migrantów, nie? A jesteśmy tacy gościnni. Ale to tak na marginesie tylko. Ale mówię dalej. Natomiast ja wierzę, że też kraje unijne wiedzą o tym, że my jesteśmy pierwsi na granicy wschodniej i to my zapewniamy też ochronę, jeśli chodzi o Białoruś. A więc jest jasno powiedziane, nie będzie relokacji migrantów z Europy Zachodniej. My mamy pilnować granicy wschodniej oraz przyjęliśmy Ukraińców. Ale
dziękować Bogu, że pilnujemy granicy zachodniej, bo sama pani wie, co się dzieje właśnie na granicy zachodniej, że ta nielegalna migracja jest na siłę, że służby niemieckie są bezkarnie krążą.
Nie ma żadnej nielegalnej migracji.
Proszę
to
pani,
jest
cały
kłamstwo.
Czas jest głośno na ten temat.
Było kilka przypadków takich, że ci migranci przeszli z granicy wschodniej na zachodnią i dlatego służby niemieckie cofają tych ludzi. Ja jestem w stałym kontakcie z ministrem Duszczykiem, który jasno tłumaczy, co się dzieje. Wzmocniliśmy teraz granicę litewską, bo było trochę przekroczeń na granicy litewskiej i to ci ludzie później, znajdując się na granicy albo w Niemczech, byli cofnięci do Polski z tego powodu, że przeszli przez tą granicę, a nie przez inne granice do Niemiec. A więc tutaj mówmy o faktach, a nie mówimy o...
Wysyłanie nielegalnych migrantów.
Nie siejmy dezinformacji, tylko jest kontrola ministerstwa, ministerstwo to kontroluje.
A ja jeszcze powrócę do wątku relokacji migrantów i tego, że Komisja Europejska ma przedstawić obowiązki unijnych krajów związane z paktem migracyjnym. Jak długo te obowiązki będą obowiązywać? Czy co roku będzie przedstawiała te obowiązki? Co roku przy założeniu, że będziemy zwolnieni z przymusowej relokacji?
Jest taka informacja, że co roku... Ale myślę, że co roku będzie to odnawiane i będziemy dyskutować o tym,
Pani
bo
redaktor,
wiadomo, że pewne...
Pakt migracyjny ma wejść w połowie roku 2026, więc nie wiem ja o czym tu w ogóle zobaczymy.
Czyli nie wejdzie. Zgodnie z decyzjami i z rozmowami i z informacją pana premiera, ten pakt nie wejdzie. Jeśli pani nie wierzy panu premierowi, to ja myślę, że za kilka dni pani przeprosi pana premiera, że pani nie wierzyła, jeśli tak będzie. Bo ja na przykład staram się nie wypowiadać i nie wierzyć ludziom. Ja wierzę ludziom. Dopiero kiedy mnie oszukają, wtedy mówię, że faktycznie nie miałam racji.
A tutaj bardzo szybko będzie można zweryfikować słowa premiera.
Tutaj będzie można zweryfikować i zobaczyć, czy pan premier faktycznie miał
wielokrotnie zapewnienia, pieniądze zamrożone.
Niech poseł Barbara Okuła skończy, bo ja też już się zgubiłam, co pani chciała. Do jakiego brzegu pani zmierzała? Proszę.
Chciałam powiedzieć,
brzeg
że
jest Polska i Polacy. Taki jest brzeg
proszę,
i o tym powinniśmy
poseł
mówić.
Poseł Barbara Okuła teraz.
Wszyscy chyba myślimy o Polsce i o Polakach. Tylko
no,
może troszeczkę w inny sposób. I ja szanuję pani poglądy i chciałabym, żeby pani też uszanowała to, co ja mówię. Ja powiedziałam, jeśli pan premier tak mówi, to przekonamy się o tym za kilka dni. Po co dzisiaj mówić, że kłamie, skoro oficjalna informacja będzie... Ja powiedziałam, że premier kłamie?
No przed chwilą.
Nie, no właśnie pani dobrze, powiedziała, że dobrze. Premier kłamie. No, ja nie wiem, do czego pani zmierza,
zobaczymy.
Bo to chyba
środa
nie o to tutaj chodzi,
za dwa dni.
Żeby sobie dokuczać, tylko o to chodzi, żeby prowadzić normalnie kulturalną rozmowę i dać przestrzeń też... mi do mówienia, a ja daję pani. A więc tutaj myślę, że skończę wypowiedź. Niech pani nie mówi, że ja mówię, że premier kłamie, bo to pani powiedziała. Ja
Jarosław
tylko mówię,
Kaczyński
że...
na wiecu mówił.
Tak, i pan Jarosław Kaczyński mówił, a więc ja tylko chcę powiedzieć, że każdy z nas, ma swoje poglądy, ma też swoje myślenie i każdy sam zobaczy, czy premier mówił prawdę, czy też nie. A więc to kwestia czasu. Jeśli faktycznie nie będzie relokacji, to ta manifestacja była niepotrzebna. Jeśli chodzi o relokację, o Mercosur, oczywiście Ja uważam, że każdy ma prawo do wypowiedzenia swojego zdania, do wyjścia nawet na ulicę, do manifestacji. Były wielokrotnie za czasów rządu PiS-u, było wiele manifestacji, które też kobiety manifestowały. Nikt nie brał tego pod uwagę. A więc uważam, że teraz jest tak, że przynajmniej jest manifestacja. Ja wiem, że zasługi są przypisane panu prezydentowi, który napisał list dzień wcześniej, ale uważam, że decyzje nie są podejmowane ostatniego dnia i nie są zmieniane w Komisji Europejskiej, tylko decyzje te są od jakiegoś czasu dyskutowane, są negocjacje prowadzone i one są efektem wieloletnich często rozmów. To nie jest tak, że przez moment ktoś zobaczy list i podejmuje zupełnie inną decyzję. Ta decyzja taka i tak by była, ale bardzo dobrze, że prezydent też ze swojej strony napisał taki list i też pokazał.
No to jest wzmocnienie.
I oczywiście. Ja nie odbieram zasług. Ja nie odbieram zasług prezydentowi. Jeśli ktoś robi coś dobrego dla kraju, to ja potrafię to powiedzieć, niezależnie od tego, z jakiej strony jest politycznej.
Ad vocem, pani redaktor. Pakt migracyjny wchodzi w życie w połowie 2026 roku. Pan premier mógł ją zablokować, ten pakt, podczas prezydencji. Niestety nie zrobił tego, więc o czym w ogóle rozmawiamy? Ale dobrze, pożyjemy, zobaczymy. Dziękuję.
No to powrócimy jeszcze tak troszkę do wiecu w Warszawie, ale tak bardziej do przyszłorocznego budżetu państwa, bo tam też padały hasła. Na przykład były premier Mateusz Morawiecki mówił, że obecny rząd obiecał rozwój, a zwija wszystkie programy rozwojowe. To jaki będzie ten przyszłoroczny budżet? Proszę bardzo, poseł Bogumiła Olbryś.
Projekt budżetu na 2026 rok zakłada rekordowy deficyt w wysokości 271,7 miliarda złotych, co stanowi około 6,5% PKB. Proszę państwa, rekordowy deficyt. Planowany deficyt jest jednym z największych w historii III Rzeczpospolitej. Wysoki deficyt może skutkować wzrostem kosztów obsługi, długu i ograniczeniem przestrzeni fiskalnej w przyszłości. Powiem tak, przed chwilą mówiliśmy właśnie o migracji, o różnych ważnych sprawach dotyczących słowa obronność. Drodzy państwo, dla województwa podlaskiego 160 milionów złotych. I tak dla porównania, no województwo podlaskie jest na tej ścianie wschodniej, tak? Rozumiemy się? To dlaczego pieniądze na przykład do województwa łódzkiego trafiły w wysokości 300 milionów złotych?
Pani poseł, to zaintrygowało. Już od wielu, wielu tygodni rozmawiamy, wyjaśniamy, nawet sejmik przecież jednomyślnie wysłał pismo do MSWiA, aby te fundusze na obronność województwa podlaskiego zwiększyć.
Pani redaktor, to po co te pisma? To trzeba zrobić.
Zmierzam do tego, że już na ten temat rozmawialiśmy. Niech pani powie coś, co by mnie zaskoczyło z tym budżetem.
No to może panią zaskoczę. Projekt nie zawiera istotnych form w zakresie systemu podatkowego, ochrony zdrowia czy edukacji. No ważne, wydatki rosną, ale bez długofalowej strategii takiego finansowania, tak? Bo Sejm uchwala i takie projektuje ustawy, żeby to było, prawda, na ileś tam lat do przodu, więc taka perspektywa myślenia holistycznego.
Poseł Barbara Okuła.
O deficycie, tak?
No, na przykład.
Generalnie, no deficyt nie jest dobrze, że jest i rośnie. Natomiast wiemy, jak o ile zwiększają nam się wydatki, jeśli chodzi o obronność szczególnie. Ja uważam, że powinniśmy zastanowić się nad tym jako państwo, natomiast ten deficyt nie wziął się sprzed roku czy sprzed dwóch. On narastał stopniowo z roku na rok. To nie jest tak, że ten deficyt był, nie wiem, 1, a teraz jest 50. Nie, on po prostu narastał z roku na rok. Były wydatki duże społeczne, jeśli chodzi na socjalne programy też.
Skądinąd dobre.
Niestety ten deficyt też był ukrywany poza budżetem państwa przez poprzedni rząd. No i generalnie jest u nas tak, że chcielibyśmy mieć niskie podatki irlandzkie, ale socjale jak największe. Tak się nie da, bo to grozi w przyszłości Grecją. I myślę, że tutaj czas najwyższy zastanowić się nad tym, co chcemy zrobić, czy obniżyć wydatki, gdzie przy obecnej wojnie za granicą niestety ta obronność nas zobowiązuje do tego, żeby jednak nie zmniejszać i samoobronność to jest przecież kilka procent, tak, PKB, a więc coraz więcej tutaj wydajemy. Nie wiem, czy na Podlasiu, czy w Łodzi, to bez znaczenia, gdzie my wydamy, ważne, gdzie później będziemy z tego korzystać, bo być może dofinansujemy Łódź, ale pieniądze, czy nie wiem, zbrojenie przejdzie na Podlasie. A więc tutaj ja bym tego tak nie rozpatrywała. Chodzi o to, żeby ogólnie zwiększyć te wydatki i faktycznie zapewnić obronność Polsce w tej sytuacji, która jest teraz. A więc, ale jesteśmy wśród 20 gospodarek świata. A więc to nie jest tak, że jesteśmy gdzieś daleko. Jesteśmy naprawdę w czołówce. A więc tutaj jest naprawdę pozytywne, tak? W stosunku do tego deficytu, który mamy. Ważne, żeby nim dobrze zagospodarować i na przyszłość pomyśleć, co możemy zrobić w przyszłości, bo niestety mamy niektóre programy, które musimy kontynuować. I nie możemy z nich zrezygnować. Dodaliśmy też kilka nowych programów typu Aktywny Rodzic czy Renta Wdowia. Chcemy asystencję. Ale jest Renta Wdowia.
Jest katastrofalna.
Jest
bardzo denerwująca ludzi.
Chciałam zauważyć, że 500+ też na początku było trochę katastrofalne, jeśli nie było. Ale chodziło mi o to, że było ograniczone. Na drugie dziecko, dochody były, a więc później dopiero
pani,
było znowelizowane.
Był za czasów Prawa i Sprawiedliwości, tak, budżet tak, dostaliście
ale dlatego
wspaniały
mówię,
na 800+.
Renta wdowia też nie powiedziane, co będzie z nią dalej. Ale dobrze, to już ja może skończę, dobrze? Ja może
pewnie,
skończę,
tak
a pani potem skończę, może powiedzieć. Dobrze. Natomiast jaki by ten program nie był, to jest. Na pewno zawsze będzie część ludzi poszkodowanych, bo się nie kwalifikuje. Tak samo jak było z 500+, gdzie on był później rozszerzony, ale pierwsza wersja wcale nie była taka szeroka. Także wprowadziliśmy trochę tych programów pomocowych. Myślimy jeszcze o asystencji osobistej, która jest bardzo ważna dla osób z niepełnosprawnością. I myślę, że tutaj ja szczególnie też jestem w ten projekt zaangażowana i zależy mi na tym, żeby tą asystencję wprowadzić. I są programy, które są potrzebne, bo ja uważam, że w naszym kraju powinniśmy wspierać tych, którzy sami sobie nie są w stanie poradzić. Tych, którzy są w trudnej sytuacji materialnej, tych, którzy nie są w stanie pracować, osoby z niepełnosprawnością, osoby, którym w życiu się nie powiodło, nie wszystkim. Bo uważam, że część ludzi po prostu warto nie przeszkadzać przedsiębiorstwom, dać im się rozwijać. I tutaj możemy coś wypracować. Jeśli chodzi o deficyt, niestety no nie jestem zadowolona z jego poziomu. Nie będę tutaj się oszukiwać, że on rośnie, bo to naprawdę nie jest dobre, ale no, tak jak powiedziałam, to nie jest tak, że on urósł w tym roku, czy w tamtym roku. W tamtym roku budżet tak naprawdę to był jeszcze budżetem poprzedniego rządu, bo to wszystko było ustalone. My tylko pod koniec roku ten budżet zatwierdziliśmy. Teraz niestety wydatki na obronność spowodowały, że ten budżet i ten deficyt wzrasta.
Jeszcze w miarę z tym w przyszłorocznym budżetem państwo sobie poradzi, ale co będzie w kolejnych latach?
Tak.
Gdzie będą cięcia?
Dlatego mówię, że tutaj będzie poważny dylemat i na pewno tutaj Ministerstwo Finansów będzie musiało wziąć to pod uwagę i pochylić się nad tym.
Teraz czas dla mnie. Jeszcze zasugeruję właśnie ogromnej rzeszy nauczycieli. Z okazji nauczyciela wszystkiego dobrego, ale wiadomość nie jest dobra. Szacuje się, że brakuje ponad 45 miliardów złotych, by samorządy mogły zbilansować system oświaty. Wiemy, że mnóstwo placówek oświatowych, szkoły, przedszkola, szkoły średnie podlegają pod strukturę samorządową i ten bilans jest katastrofalny. Kiedyś była subwencja oświatowa i wymyślona tak zwana kwota potrzeb oświatowych, nie sprawdziła się totalnie, zupełnie. Zamiast zmniejszyć właśnie sytuację finansową, to niestety to pogłębiła. 45 miliardów złotych, proszę państwa, to jest no, ogromna, ogromna kwota. Bagatela, niektóre samorządy dokładają 20% do właśnie placówek edukacyjnych, ale są takie samorządy, które dopłacają, proszę państwa, 47%. I tu dla przykładu powiem, Katowice dokładają 47%. Skąd mają na to wszystko wziąć? Pani redaktor, to są liczby, które mówią
to
za siebie.
To nie do mnie pytanie, pani poseł.
Nie, ja patrzę na panią redaktor, no, patrzę też na koleżankę oczywiście. Ale no, to są fakty i liczby. A liczby to jest statystyka.
Ma pani
tu nie ma
takie
polemiki.
Liczby sprzed 4 lat, 5 lat? Bo chciałabym też je zobaczyć.
Zastanawia mnie to,
że było tak rewelacyjnie przez 8 lat, a teraz jest tragicznie. Ja nie kupuję takich informacji. Szczerze mówiąc, uważam, że zawsze jak coś jest jakaś... To robi się to stopniowo, albo w górę, albo w dół. pamiętam strajki nauczycieli też za czasów rządu PiSu. Chyba wszyscy je pamiętamy, że nie było kolorowo, że nauczyciele też strajkowali, a więc to nie można tak mówić, że za czasów jednego rządu jest tragedia, a za naszych rządów było super. Ja nie mówię, że jest super, bo nie jest rewelacyjnie i nigdy nie będzie idealnie, ale dążymy do tego, żeby było coraz lepiej.
Program Gry Polityczne powoli dobiega końca, ale korzystając z okazji, że naszym gościem jest poseł Polski 2050, wprawdzie temat już kilka tygodni temu pojawił się, ale dopiero teraz mamy okazję właśnie, żeby zapytać o Szymona Hołownię, o szefa Polski 2050.
Bardziej, że jest w Białymstoku, nie?
Dokładnie.
Dokładnie, tak.
Jak oceniacie, panie, wybór ścieżki zawodowej marszałka Sejmu? Że wycofuje się z polityki polskiej, bardziej myśli o międzynarodowej, ubiega się o stanowisko wysokiego komisarza ONZ do spraw uchodźców.
Zacznę od tego, że na pewno byłby rewelacyjnym komisarzem ONZ-u. Jest stworzony do takiej pracy międzynarodowej. Jak zdążyłam go poznać, to uważam, że na to stanowisko byłby naprawdę bardzo dobry. Jeśli chodzi o wyjście z polityki, jeśli dostanie to stanowisko, to wtedy wyjdzie. Natomiast jeśli nie, to zostaje. Nie kandyduje tylko na przewodniczącego partii, bo chciałam to zaznaczyć, bo niektórzy
mówią... niedługo będą wybory,
mówią,
on musiał się zadeklarować.
Wychodzi z partii, że zostawia nas. Nie zostawia nas. To nie jest partia dyktatora, ani on nie jest właścicielem tej partii. I to nie jest taka partia, może Polacy przyzwyczaili się do rządów PiSu i Platformy Obywatelskiej, gdzie jest jeden wódz i on dyktuje wszystko i zarządza całą partią. U nas partia jest naprawdę taka demokratyczna, tak jak widać. Często nawet w głosowaniach kierujemy się własnym zdaniem i mamy taką możliwość. Ja to bardzo cenię. I myślę, że tutaj nawet jeśli Szymon Hołownia będzie robił karierę międzynarodową, my mu bardzo dobrze życzymy i jako partia poradzimy sobie, będziemy starali się utrzymać z nowym liderem, który go zastąpi, tak jak on zresztą mówił, otwierał fundację, otwierał, działał, ale później oddawał to w odpowiednie ręce i to dalej jest i funkcjonuje. Wszystkie jego fundacje świetnie sobie radzą.
Marszałek Hołownia może też liczyć na poparcie prezydenta Karola Nawrockiego.
Dokładnie tak. Ja wypowiem osobiście. W moich oczach pan marszałek Hołownia ma u mnie jako posła Rzeczpospolitej plus. Plus, że właśnie nic złego się nie zadziało, a przesłanki były różne a propos zaprzysiężenia pana prezydenta Karola Nawrockiego. A wszelkie osoby, które zrobią coś dobrego dla naszej ojczyzny i będą przedstawicielami w jakimkolwiek urzędzie i będą sprawować jakąkolwiek funkcję, ale będą myśleć o interesie Polski i Polaków. Jak najbardziej popieram takie kandydatury i które będą do czegoś dobrego dążyły, tak żeby właśnie było lepiej.
Ale tak naprawdę to wszystkie opcje polityczne w parlamencie popierają kandydaturę Szymona Hołowni właśnie na stanowisko wysokiego komisarza ONZ do spraw uchodźców. Wszyscy chcą się go pozbyć?
Szkoda, że nie było tak, jak kandydował na prezydenta naszego kraju.
To, co obserwuję podczas posiedzeń Sejmu, chyba jest takim lubianym człowiekiem.
Czy Polska 2050 będzie mieć swojego wicepremiera?
Tak, uważam, że będzie miała, bo umowy są. Jest to ustalone, także myślę, że będzie nim pani Katarzyna Nałęcz-Pełczyńska, która została wytypowana zarówno przez klub, jak i przez zarząd partii, przez Radę Krajową, a więc liczę na to, że w niedługim okresie pan premier o tym powie.
Przy takich przetasowaniach w Polsce 2050 jest pani spokojna o przyszłość koalicji rządzącej?
O przyszłość koalicji jestem w pełni spokojna.
Uważam, o przyszłość Polski 2050?
O przyszłość Polski 2050 również, ponieważ są to ludzie, którzy my naprawdę się tam lubimy. My jakby prowadzimy trochę inną politykę. Wszyscy dobrze się tam czują. Z tego względu też między innymi, co powiedziałam, że nie ma tam takiej dyscypliny, ale mamy prawo wyrażać własne zdanie. I to ja bardzo sobie cenię właśnie, jeśli chodzi o politykę i o partię.
Zapytałam o przyszłość Polski 2050, bo sondaże nie są zbyt optymistyczne dla pani partii. W ostatnim sondażu Ibrisu Polska 2050 ma zaledwie 1,6% poparcia ankietowanych.
Ja było też 3 w innych sondażach, więc te sondaże się różnią, bo jeśli tam jest błąd dopuszczalny 2%, to tak naprawdę 1% to jest nierealne, nie? Żeby było, bo byłoby minus 2.
A według tego sondażu na pierwszym miejscu jest Koalicja Obywatelska 30,5%. Tak. Prawo i Sprawiedliwość 27,3%. Tak, tak, Konfederacja 14,1%. Lewica 7,1%. 6,1% Konfederacja Korony Polskiej. Czy za 2 lata może być taki układ sił w parlamencie?
To wszystko zależy od wyborców, drodzy państwo, i od tego, jak dana partia, jaki ma program i jak się prezentuje w różnych sytuacjach, w różnych sprawach. Także to widzimy, wyborcy zadecydują o nas wszystkich, o losie nas wszystkich. Kto
widzimy, co się dzieje w ciągu ostatnich miesięcy, co dopiero będzie się działo w ciągu 2 lat. Więc tak myślę, że,
no chyba,
że to różnie może być.
Będą wcześniejsze wybory na wiosnę. Też no,
nie liczyłabym na to. Wiem, że pani poseł bardzo by na to liczyła, ale ja raczej bym na to nie liczyła.
Sondaże poseł, poza tym to... często nie pokazują prawdziwych nastrojów w społeczeństwie, ale jakiś jednak ogląd sytuacji dają, a dziś sytuację polityczną w Polsce komentowały poseł Barbara Okuła z Polski 2050 i poseł Bogumiła Olbryś z Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję
paniom bardzo. No i wszystkiego najlepszego wszystkim nauczycielom życzymy dzisiaj.
Ja już powiedziałam i jeszcze raz tak. Wszystkiego dobrego i dobrych zarobków życzę nauczycielom. Może się
A ja satysfakcji przede wszystkim, bo wydaje mi się, że
satysfakcją pani nie spłaci kredytów i nie nakarmi rodziny.
Jedno i drugie się przyda.
Ale wie pani, satysfakcja mówi dużo, bo satysfakcja to też dobre zarobki i dobra praca. Ogólnie satysfakcja.
Dziękuję paniom bardzo.
Wszystko musi iść w parze. Pozdrawiamy serdecznie. Rady
Do usłyszenia, mówi też Renata Reda.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.